to co, pchamy?
Co musimy zrobić? No stoimy na środku Warszawy, no.
Czyli co, spychamy go?
No musimy go zepchnąć.
No to chodź.
Czy te auta faktycznie musiały być pozbawione życia w czasie produkcji tego filmu, czy to są też jakieś efekty specjalne?
Wiesz co, niszczy się takie auta, po prostu, no tak.
Naprawdę ktoś niszczy G-klasy za dwie bańki, trzy bańki na przykład?
Niszczy. Stworzyliśmy system zdalnego sterowania do tego samochodu. Czyli ten samochód, praktycznie nówka z salonu, była sterowana na joysticki. Oprócz tego, bo jeszcze pneumatyka do wywalenia, bo to robiliśmy efekt dachowania, montuje się taką specjalną kaskaderską pneumatykę. Ja sobie w takie działo skierowane w ziemię i one po ciśnieniu wywala auto.
Zastanawiam się, jak taka scena jest od strony produkcyjnej przygotowana.
Wbrew pozorom ta sprawność fizyczna jest ważna, ale najważniejszy jest łeb.
Bycie kaskaderem jest dobrze płatną pracą?
Jeden mój znajomy z Iranu zginął podczas dachowania, w sensie coś poszło nie tak.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Jest jednym z najbardziej doświadczonych kaskaderów w naszym kraju. Specjalizacją Tomasza Lewandowskiego są wypadki samochodowe oraz choreografie walk. Wystąpił w ponad 150 produkcjach. Zajmuje się także koordynowaniem pracy kaskaderów na planie. Postanowiłem zaprosić Tomka do Malucha, aby opowiedział nam o tym, jak wygląda jego praca oraz wytłumaczył, jak realizowane są sceny w hollywoodzkich produkcjach. Na tapet wzięliśmy film The Greyman, który od kilku dni dostępny jest na platformie Netflix. Czy sceny akcji zawarte we wspomnianym filmie są oparte na efektach specjalnych, czy ciężkiej kaskaderskiej robocie? Posłuchajmy fachowca.
To nie jest tak, że nagle powstały efekty komputerowe i nie mamy co robić. Zdecydowanie to ogromne wyzwanie, mnóstwo scen akcji, mnóstwo pościgów, bójek. Także nawet sam etap przygotowawczy do takiego filmu to są długie miesiące, jak nie wiem, rok na przykład, przygotowań do czegoś takiego.
Jasne. No w filmie występuje Ryan Gosling, aktor, który no, jest powszechnie znany, jest filarem wielu produkcji na poziomie ogólnoświatowym. I zastanawiam się, czy on mógłby teoretycznie wystąpić we wszystkich scenach, które tam były, tych scenach akcji, czy niezbędna była praca kaskadera?
Na pewno mógł wystąpić w 90-95%, bo wszelkie choreografie bójki albo zdecydowana większość tych choreografii, no to wykonywał aktor. Tak był przygotowany przez kaskaderów, było ułożone choreografie i to robił. Ale jak potrącenie, no to już by trzeba było posiłkować się kaskaderem, no bo to już jest efekt zdecydowanie podwyższonego ryzyka, no i aktor tego nie zrobi. No a jak zrobi, no to szkoda ryzykować jego zdrowiem. No, produkcja stanie i nie ma takiej potrzeby. Spokojnie można zastąpić go kaskaderem. Się fajnie, ładnie wszystko zmontuje i opowie. Także...
A powszechnie wiadomo, że wyprodukowanie tego filmu kosztowało w okolicach 200 milionów dolarów, więc wyobraźmy sobie sytuację, w której aktor ma nagle w czasie którejś sceny złamaną rękę, bo wcielił się w rolę kaskadera, albo raczej zrobił to, co kaskader powinien.
No, zdarzają się takie przypadki, chociażby Tom Cruise, który jest też aktorem, poniekąd też kaskaderskie sceny robi bardzo dobrze, skręcił kostkę podczas skakania między budynkami i produkcja stanęła na kilka miesięcy. Także no to jest duża odpowiedzialność też dla aktora i dla produkcji, aby wszystko było bezpiecznie i zgodnie z harmonogramem.
Tak, dzięki uprzejmości Netflixa możemy dzisiaj Wam zaprezentować ten film w takiej pociętej wersji, bo też walczyliśmy o to, by można było w jakiś sposób zilustrować ten przekaz mojego dzisiejszego gościa i troszeczkę opowiedzieć o tym, ale także zilustrować konkretne sceny. I tutaj przechodząc do meritum, zastanawiam się, w jaki sposób wyprowadza się na przykład ciosy sierpowe, żeby nie zrobić innemu kaskaderowi krzywdy, gdy jest jakaś scena, na przykład w tym przypadku w samolocie, walka w powietrzu.
To może Cię zaskoczę, może nie, ale tak naprawdę nikt się nie bije naprawdę po twarzach. No bo są duble, robimy tę scenę, nakręcenie takiej sceny walki jak chociażby w samolocie, to myślę, że trwało, no nie wiem, ze 3 tygodnie to lekko mogłoby trwać, spokojnie. Więc jak mielibyśmy się bić po twarzach, no to po 2 dniach każdy był spuchnięty, opuchnięty i posiniaczony. Jak to zrobić? No przede wszystkim kątem kamery. Tak trzeba, możecie, jakbyście oglądali, to możecie przyuważyć, ale tak to jest ustawione pod kamerę, aby nie pokazywać tej przestrzeni między twarzą a pięścią. Jakbyś miał kamerę totalnie z boku, no to widać, że ta pięść przelatuje przed twarzą. Jak masz ją za głowy trochę z jednej, z drugiej strony, no to można to ukryć kątem kamery, dodać do tego fajne ułożenie ciała przy uderzeniu, reakcja aktora czy kaskadera. No i wtedy to gra. I mamy tą magię kina i wrażenie, że to działa. No i dźwięk robi robotę. Wszystkie tam uderzenia, klaśnięcia, no to podbija.
Ja w Pradze nigdy nie byłem, ale za sprawą tego filmu mogłem się do Pragi przenieść i zobaczyć, jak to wygląda, bo miasto piękne, zabytków multum. Podejrzewam, że uzyskanie zgód w ogóle na tak rozbudowane sceny, jak nie wiem, gdzie się tramwaj pali w środku miasta, strzelanina, zabytki w tle, miasto toczy się swoim życiem, rytm życia jest niezmienny, a jeszcze produkcja filmowa dochodzi. Od tej strony produkcyjnej, jak to wygląda?
No ciężko, bo jesteś z Krakowa, pamiętasz, jak zamknięte było rondo czy coś, co się działo?
No tak.
No to sobie wyobraź, że zamknęliś centrum Pragi na 10 dni, bo tam tyle trwało kręcenie. 10 dni, no to bałagan straszny. I ogromne przedsięwzięcie, no ale myślę, że warto, tak? No bo to jest ogromny walor widzieć, że takie sceny dzieją się właśnie w centrum Pragi, a nie tam gdzieś na jakiejś łące czy polach, tak? Więc no przedsięwzięcie ogromne, wyzwanie dla mieszkańców, dla produkcji, no ale warto, jest efekt, patrzymy na to i no mówimy wow.
Ilu kaskaderów było włączonych w wyprodukowanie tego filmu?
Wiesz co, jak patrzyłem na IMDb, jest taki fajny serwis właśnie stricte dla filmowców, no to 110 ogólnie brało udział w całej produkcji, także no multum ludzi. Ale też w wielu lokacjach, no bo tam i kręcili we Francji, i w Pradze, i w Austrii i tak dalej. Także to też są pewnie lokalni kaskaderzy, pewnie trzon był stricte amerykański, no i potem lokalni kaskaderzy podobierani już tam, żeby pasowali, znali realia, ale byli pod ręką. Więc pewnie takim kluczem się posługiwali.
Z tym filmem faktycznie można kawał świata zwiedzić. Sceny akcji, sceny pościgu też na ulicach były czymś niebywałym poza tymi świetnymi kadrami. No to w jaki sposób wyprodukować film, w którym tak dużo jest scen właśnie pościgu na ulicach? Jak wygląda to od strony technicznej, ukazanie takiego pościgu, w którym jest kilka samochodów, jakieś G-klasy latające, Audi RS?
Można się bawić, można. Wiesz co, no przede wszystkim najważniejsze jest planowanie. W całym filmie to jest ważne, a w scenach kaskaderskich to jest priorytetowe. Bo mamy wrażenie, że w tym całym pościgu, w zamieszaniu, strzelaninach, wypadkach jest chaos. Ale ten chaos jest w 100% kontrolowany. Konkretnie przed zdjęciami, wiadomo, stawiamy tutaj kamerę, robimy taki efekt, takie samochody są potrzebne i tak dalej. Tam jest zero przypadkowości. To może tak wyglądać, że to jest nakręcone, hura, bierzmy kamery, kręćmy, ale zupełnie nie. No. Zaczynamy od tego, żeby sobie przydać scenariusz, pomyśleć, co jest fajne, co nie, popatrzeć na lokacji, co się może zrobić. No i bierzemy małe samochodziki ja od dzieciaka biorę z pokoju i sobie ustawiamy, robimy choreografię na samochodzikach, patrzymy, co się ułoży i jak to będzie działało, tak? Robimy też próby przed zdjęciami, niekoniecznie w Pradze, no bo już to się nie udało, jak o tej Pradze mówimy, no ale próby tego typu rzeczy można robić na jakichś zamkniętych placach, trenować, sprawdzać ustawienia kamery, trenować choreografię samochodów i tak dalej, tak żeby w zdjęcia wejść już z gotowymi odpowiedziami, z gotowymi rozwiązaniami, a nie szukaniem, jak nakręcić.
Dla fanów motoryzacji prawdziwym ciosem będzie zniszczona G-klasa i Audi, które też gdzieś tam lata jest podziurkowane. Powiedz mi proszę, czy te auta faktycznie musiały być pozbawione życia w czasie produkcji tego filmu, czy to są też jakieś efekty specjalne?
Wiesz co, niszczy się takie auta, po prostu, no tak.
Naprawdę ktoś niszczy G-klasę za dwie bańki, trzy bańki na przykład?
Niszczy. Ale wyobraź sobie, że prawdopodobnie nie oglądałem jeszcze making-offu pod ten konkretny efekt, ale prawdopodobnie zniszczyli też takie auto na próbach. Nie tylko na planie. To nie jest tak, że ten auto postawisz, robimy film, dawaj, zrobimy dachowanie. No to trzeba wszystko sprawdzić, przemyśleć, prędkości, kąty, kamery, tak jak mówiłem. To jest wbrew pozorom szalenie skomplikowana sprawa. Jak robili Jamesa Bonda i tam Craig dachował Astonem Martinem, to zużyli chyba z 7 Astonów Martinów na same próby. I dopiero za którymś razem wyszło tyle było obrotów, ile trzeba. Więc to jest zupełnie normalne, że tak, no trzeba to zrobić po prostu. No chce się, robi się kino najwyższej klasy, robi się zarobiste efekty i świetne pościgi, no to no coś za coś. Trzeba poświęcić jakieś samochody.
A ty w jakiej najbardziej spektakularnej scenie brałeś udział osobiście?
Oż kurde. Ale samochodowej, czy...?
No, możesz sobie dowolnie to sklasyfikować.
Wiesz co, jak mówimy o samochodach, i też wiem, że lubisz samochody, jesteśmy w maluchu złotym, to jedną z fajniejszych scen dachowaliśmy Kia Optimę. To była też nówka, tam nie miała przejechane chyba kilkanaście tysięcy, ale co ciekawe, stworzyliśmy system zdalnego sterowania do tego samochodu. Czyli ten samochód, praktycznie nówka z salonu, była sterowana na joysticki. Oprócz tego, bo jeszcze pneumatyka do wywalenia, bo to robiliśmy efekt dachowania, montuje się taką specjalną kaskaderską pneumatykę. Jest to takie działo skierowane w ziemię i one po ciśnieniem wywala auto. Więc reasumując, było i zdalnie sterowane i jeszcze było wywalane na dach. I to był strasznie trudny efekt. Nikt wcześniej przed nami tego nie zrobił, także to też było wielkie wyzwanie. No i to był ogromny stres, żeby to zaczęło działać. A zaczęło działać krótko przed zdjęciami, więc. No więc to był stres i ogromne, ogromne wyzwanie. Ale fajne, bardzo satysfakcjonujące.
Jasne, a wracając do sceny z centrum Pragi, gdzie główny bohater biega po pędzącym tramwaju, jeszcze jest ostrzeliwany z każdej strony. Zastanawiam się, jak taka scena jest od strony produkcyjnej przygotowana. Czy ten tramwaj stoi, a zmienia się jedynie na green screenie gdzieś perspektywę?
Poczekaj, wiesz co, wrócę do poprzedniego pytania a propos tego grubej sceny.
Dobrze.
Robiliśmy Krakow Monsters na Netflixie, zobaczcie, warto. Wyobraź sobie, że w polskim kinie dla polskich producentów i reżyserów, dla Kasi, Adamiki i Olgi Hajda, stopiliśmy auto na basenie. Wybudowaliśmy, produkcja wybudowała taką ogromną tubę, to było kilka cholery litrów wody, ale w każdym razie mieliśmy system, gdzie aktorka w scenie, aktorka wpadała autem do wody i tonęła. I próbowała się wydostać, otwierała drzwi i w końcu traciła przytomność pod wodą. I wyobraź sobie, że zbudowaliśmy taką ogromną tubę, zalaliśmy ją wodą na hali, wstawiliśmy dźwig, przygotowaliśmy auto i zatapialiśmy na ujęciach auto, zalewało się wodą z aktorką w środku. To była gruba scena, to było jedno z większych wyzwań, by to wszystko przygotować, ułożyć. Jeszcze kamera była w środku, operator był w środku z kamerą, aktorka, która bała się wody. Nie, to było wszystko z aktorką. Robiliśmy próby z kaskaderami, to wszystko było sprawdzone, ale mieliśmy aktorkę, która mimo wszystko miała niekomfort w ciasnych pomieszczeniach. A wyobraź sobie auto, no, mamy tego making offa, to można znaleźć na necie. Krakow Monsters, tam nie wiem, topienie auta się nazywa, zobaczcie. Basia super się spisała, dźwignęła to psychicznie, bo dolej to było wyzwanie. To nie tak, że wsiadasz, topi się auto i mówisz, okej, fajnie, to tonęło. Ona się tym stresowała, ale przezwyciężyła ten strach i no, zrobiła super scenę, no, naprawdę. To była jedna z grubszych rzeczy z samochodami, jakie robiliśmy. No, to nie spałem po nocach niemal, żeby to z chłopakami przygotować.
Masz mega ciekawą pracę.
I też stres, odpowiedzialność, tak, za aktorów, za ekipę i tak dalej. Ale to było wyzwanie i bardzo, bardzo satysfakcjonujące.
Okej, okay, to jak z tym tramwajem?
Powtórz pytanie, bo ja...
Pytałem o Goslinga biegającego po tramwaju, który jest z każdej strony ostrzeliwywany i zastanawiałem się, czy to jest robione jakoś na green screenie. Jest też zabezpieczony, czy... W jaki sposób to wygląda? Wytłumacz laikowi.
Tak sobie westchnąłem, bo temat jest bardzo złożony. Chociażby to, jak biega po tramwaju, można zrobić na żywo w lokacji na jedącym tramwaju, ale musi być zabezpieczony, no bo nikt sobie nie pozwoli, wiadomo, względy bezpieczeństwa są najważniejsze w tym wszystkim, nikt sobie nie pozwoli na jakiekolwiek wypadki, więc obok takiego tramwaju na przykład jedzie auto z wielką kratownicą, która będzie nad tramwajem. Przypinamy aktora w uprząż linki do tej kratownicy i tym go animujemy, czasem kurujemy, że broń Boże, żeby nie spadł. Równie dobrze można było zrobić to też na green screenie w studio, tak? To też zależy, są bliższe, czy to jest blisko aktora, czy to są szerokie ujęcia, czy nie. Ale na przykład w jednym z wywiadów czytałem, że zbudowali ten tramwaj na bazie, na podwoziu autobusu. I wnętrze było z tramwaja. Z tramwaju, a podwozie z autobusu. I normalnie jeździli po tej Pradze tramwajem na autobusie, gdzie nie było torowisk. Więc to też jest taki myk filmowy, no że...
A potem torowisko dorobili w postprodukcji, tak?
Tak, na przykład tak, nie? Więc mogli jeździć tramwajem tam, gdzie nie ma torowiska i to są takie jakieś tam myki filmowe, no, z których trzeba po prostu na bieżąco wymyślać, nie? No bo są różne lokacje, różne zadania i to też jest fajne w tej pracy kaskaderskiej filmowej, to jest praca twórcza, no nie? Praktycznie nie masz podręcznika, gdzie ci jest napisane, zrób taką scenę, tak i tak, czy ta szła, mówi, dobra, no to... To nie jak w McDonaldzie, że hamburgery masz dokładnie opisane, nie? Tutaj trzeba trochę pokombinować. To jest super, to jest mega, mega robota właśnie pod tym względem.
A ta scena związana z wybuchem gazu, gdzieś też w centrum Pragi, w jakiejś pięknej kamienicy. W jaki sposób taki efekt uzyskać? Tam szkło leciało, było sporo gruzu też w mieszkaniu. Podejrzewam, że aktor też mógł nieźle oberwać, a jego twarz na tym ujęciu było widać, więc podejrzewam, że może zza rogu ktoś rzucał tym wszystkim.
Kamieniami tam sypali. Wiesz co, upraszczając tak, ale praktycznie no to jest pirotechnik i ma, jakby nie było, takie działa.
Taką wyrzutnię.
Ma taką wyrzutnię, taką tubę. Pcha tam różnego syfu, typu jakieś tam pył, nie pył, sztuczne oczywiście kamienie butaforskie, czyli gąbkowe lub z innego bardzo delikatnego przedmiotu. Pcha do takiego działa ten cały syf, ładuje ciśnienie i 3, 2, 1 akcja i walimy.
Jasne.
No i to daje ten efekt. To też jest ujęcie, można powiedzieć, kombinowane, no bo część można prysnąć tym pyłem, tym kurzem, można tymi cegłami, ale na przykład część dorabi się w postprodukcji, czyli w poście, jak to mówimy kolokwialnie, typu na przykład ogień wybuchający.
Czyli kamienicy nikt tam nie zdetonował.
Strzelam, że to było zrobione właśnie tak, że były te działa pneumatyczne ustawione, żeby buchnąć szkłem i rozwalić te szyby, no i potem może trochę tam ogniem sypnęli, no i na pewno sobie pomagali z postprodukcją, żeby nie... No nie generować niebezpieczeństwa i ryzyka, że cokolwiek tam się wypnie spod kontroli.
No tak, parę razy też bohaterowie filmu wlatywali w szklaną ścianę czy w szybę i zastanawiam się, czy też są jakieś miejsca w oknie, które są szczególnie, czy w szybie, szczególnie bezpieczne z punktu widzenia pracy kaskaderskiej, w które warto uderzyć, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
Najlepiej nie uderzać, ale jak już trzeba. A co ciekawe, ty wiesz, jak trudno zbić szybę w aucie?
No wiem.
Zdajesz sobie sprawę?
Kiedyś próbowałem.
No tak. Właśnie, w Maluchu to tam z całym szacunkiem, no bo ma swoje lata, ale w takich nowych autach zbić boczną szybę to naprawdę trzeba się natrudzić. To jest w cholerę ciężkie. No i żeby na przykład zbić w takim normalnym aucie coś ciekawostką...
To w rogi chyba trzeba celować, tak?
Nie, też, no... To trzeba mieć coś ostrego i punktowo uderzyć. Amator. Ale słuchaj, parę lekcji, wiesz, padnij na plan, to ci pokażemy. Żeby to zrobić, wyobraź sobie, pirotechnik montuje w rogu na przykład spłonkę delikatną. I jak uderzasz na przykład łokciem czy coś w tą szybę, no to on tuż przed spotkaniem łokcia z szybą odpala spłonkę i ta szyba się kruszy, bo one są z reguły hartowane. No i już potem przechodzi ten łokieć przez zbitą szybę, więc to jest duże ułatwienie, żeby nie rozwalać, no bo byśmy się naprawdę umęczyli. Więc możesz uderzyć głową o tą szybę, ją rozbić za pomocą pirotechnika, który użyje tej spłonki. A jak chodzi na przykład o aktora przelatującego przez szybę, no to są fake glassy.
Co to są fake glassy?
No wiesz co, ze specjalnego tworzywa, nie pojęcie dokładnie z czego, bo nie pamiętam. Kiedyś to nawet były takie szyby czy butelki cukrowe, ale to jest tam... Można powiedzieć trochę tam oldschoolowe. Teraz jest specjalne tworzywo, które wygląda jak szkło, kruszy się jak szkło, a jest bezpieczne. Łamie się na takie dosyć przyjemne kawałki, nie wpadają ci opiłki do oczu, nie tniesz ze skóry tym i tak dalej, więc to jest dosyć komfortowe. Nadal jest to obarczone ryzykiem, ale naprawdę zminimalizowanym i spoko, mogą aktorzy wpadać. Nieraz robiliśmy takie sceny. Było trochę stresu zawsze, no bo wpadnij w szybę, nie? No to mimo wszystko są jakieś tam odruchy ludzkie, żeby się przed tym powstrzymać, ale do zrobienia i wiesz.
No podejrzewam, że przy dachowaniu też jest spore ryzyko. Tych scen dachowania kilka było, nie tylko w tym filmie, ale ogólnie. Skupmy się jednak na tej produkcji. Mhm. Powiedz mi proszę, czy kaskader jest obecny przez cały czas w samochodzie, czy być może jakaś kukła się tam pojawia i jakiś automatyczny system, o którym się wcześniej mówiło?
Wiesz co, no nadal to zależy. Dachowanie dachowaniu nierówne. Jeśli na przykład masz pierdyknąć autem w drzewo przy 100 na godzinę, no to nikt mądry tego nie zrobi. Montujemy wtedy system zdalnego sterowania na przykład, walimy w to drzewo z kukłą i cześć. Ale są też momenty, gdzie ten kaskader musi wykonać jakiś precyzyjny manewr, wjechać w pozycję, zgrać się z choreografią i tak dalej. Więc jak można, spokojnie dajemy kaskadera, ale jak to robimy? No też nie tak, że usiądziemy, zapniemy pasy i dawaj, robimy sceny, no to broń Boże. Klatka rajdowa, fotel rajdowy, pasy rajdowe, hełm rajdowy, stabilizator szyi rajdowy.
Dobre ubezpieczenie.
Dobre ubezpieczenie, w razie czego, wiesz, i trzymamy kciuki. Ale tak realnie, no tak samo jak na rajdach, no ludzie dachują i to jest, tak powiem, wliczone. Tak samo, no nikt nie wsiada po prostu do samochodu i nie robi wypadku. No to wszystko jest przemyślane, przepróbowane, no i no mówię, jak się da, to zabezpieczone.
Z twojej perspektywy jest w tym filmie jakaś scena, która wymaga szczególnej analizy? Coś, co było dla ciebie czymś nieprawdopodobnym, rewelacyjnym, nieopisanym?
Wiesz co, no fajna była ta scena z samolotem, no to tam na pewno się posługiwali dużo postprodukcją, no bo chociażby wyrywa się bok samolotu, wypadają ludzie i tak dalej, no. Nikt tego nie robił na żywo, chociaż to by było grubo, ale no nie ma takiej potrzeby, bo to jest za mało kontrolowane.
Ale zastanowiło mnie to, że mówiłeś, że scenę walki, która trwa tak naprawdę 2 minuty, produkowano aż 3 tygodnie, twoim zdaniem.
No, mogło tak być, spokojnie, no spokojnie, to nie ma w tym żadnej przesady.
Dlaczego?
Tak plus minus. No wiesz co, no bo... To jest szalenie trudne, bo ta choreografia tylko wygląda na jakąś chaotyczną, bo taka jest walka na ulicy, tak, w życiu, no to jest chaos, emocje i wszystko, tak? Ale w filmie, no to jest tak naprawdę, stwarzamy wrażenia, no musimy to kontrolować w 100%, musimy być powtarzalni i to wszystko musi być ułożone. Może raz sobie to kaskaderzy ułożyli, potem coś zmienili, potem pokazali reżyserowi, reżyser miał swoje uwagi, znowu zmienili, potem wszedł to aktor, też może coś tam chciał podpowiedzieć, może jego ruchy inaczej, coś mu bardziej pasowało i tak dalej, plus taką choreografię przed zdjęciami trzeba mieć nakręconą. To nie jest tak, że na planie stawiamy kamerę, bijcie się, akcja i stop kamera do domu. No to nie. To wszystko jest... Wbrew pozorom tam wszystko jest dokładnie ustawione. Kamera boczna, kamera z przodu, z tyłu i to wszystko jest planowane przed zdjęciami właśnie w toku takich kilkutygodniowych prób.
Jasne. A widzisz, że ludziom się wydaje, że przychodzi aktor do roboty, wieczorem wychodzi, potem porozdawać parę autografów i skasować swoją dolę, a w rzeczywistości no bywa to nawet bardzo monotonna praca, prawda?
Może aktorach tak, kaskaderów zdecydowanie nie. No. Ale wiesz co, aktorów, zobacz na tych aktorów właśnie, jak tutaj, no to ten aktor odwalił kupę roboty, no przygotować się fizycznie nawet, bo to są strasznie trudne zdjęcia. To nie tak, że on przychodzi na plan, machnie dwa razy ręką i idzie odpocząć do garderoby, bo on się naprawdę tam musi przewracać, kopać, bić, lać i tak dalej. Także to jest wielka chwała dla niego, nie, że brał udział w tych choreografiach i robił to. No to nie, to nie jest wymagająca robota.
Dublerem jakich aktorów w Polsce byłeś?
Oj. Wiesz co, ja bardziej właśnie koordynuję niż się wywalam, tak? Ale pracowaliśmy ze wszystkimi aktorami. Na przykład, ze wszystkimi, naprawdę, praktycznie z każdym aktorem, który byś nie wiedział, pracowaliśmy, ale na przykład super na mnie wrażenie zrobił Olbryski. Ze 2-3 lata temu pracowaliśmy, on już ma swoje lata i wyobraź sobie, robiliśmy scenę, kiedy on w Seicento był po dachowaniu i leżał do góry nogami, w tym sensie to na dachu. Czyli bo trzeba wziąć uprząż, wejść do tego samochodu na dachu małego Seicento, niewiele, no, takiego jak ten maluch, i go podciągnąć w uprzęży stary do siedzenia, tak, żeby było wrażenie, on wisi w pasach. On ma swoje lata i w ogóle nic nie stękał, nic, w ogóle mówi, panowie, taka praca, trzeba to zrobić, róbmy już, nie ma problemu. Także no kurczę, szacunek, nie? I też w sumie fajnie, jak byłem mało lat, to oglądało się właśnie filmy, czy to, nie wiem, no, z Lindą, właśnie z Olbryskim, czy z kimś, a teraz się z nimi pracuje, więc to jest takie, kurczę, spełnienie jakichś takich, nie wiem, dziecięcych marzeń, albo...
No tak.
Fajnie wejść z tego świata, jak się za mało lat to oglądało, a teraz się to robi, więc to tak jest fajne, budujące kiedyś, wydaje mi się.
Tak, będziesz miał szansę na przykład być dublerem Goslinga przy jakiejś innej produkcji. Powiedz mi proszę, czy to jest zamknięty krąg tych hollywoodzkich kaskaderów, czy jednak dla tych występujących w Europie też jest miejsce? Jeśli tak, to w jaki sposób się tam dostać? Czy to jest może twoim celem?
Wiesz co, jest to otwarte, no chociażby ze 2 lata temu w Berlinie pracowałem przy Uncharted, tak, tam był Tom Holland, miał główną rolę, żeby daleko nie było, też jakieś tam próby za niego robiłem, więc to ten świat nie jest tak daleko. A wiesz, ja się wychowałem na Matrixie, ja tego Matrixa, to był jeden z filmów, przez którego zostałem kaskaderem. I wiesz ile brakowało mi, żeby pracować przy Matrixie 4? Praktycznie nic, byłem na planie przy tym Uncharted, i kolega mówi do mnie, ty Tomek, a nie chcesz pracować przy Matrixie 4? Ja mówię, wiesz co, no mogę. A co? No bo tu hala obok kręcą, wiesz, pójdę do koordynatora, zapytam, czy nie potrzeba ludzi, to może byśmy poszli tam popracowali. Dobra, idź zapytaj. No się okazało, że już jest po tych największych scenach, gdzie potrzeba dodatkowych ludzi, tak? Więc przeszło mi to koło nosa, ale jak widać ten świat, to nie jest tak, że Ameryka to jest szklany ekran, piękny szklany ekran, a my jesteśmy gdzieś tam w jakimś szarym lesie. No to jest spokojnie dostępne. Tylko trzeba być dobry w tym, co się robi, tak? Trzeba poświęcać się temu, trenować, ćwiczyć, rozwijać, poświęcać temu część swojego życia, no i myślę, że to procentuje.
W jaki sposób ustrukturyzować swoją wiedzę, zdobyć kwalifikacje i zdobyć doświadczenie, aby móc potem występować w fajnych produkcjach?
No wiesz co, no, trzeba znaleźć ekipę kaskaderów, do których się, że tak powiem, podczepisz i zacząć z nimi pracować, ale to też bardzo ważne jest jakieś tam, każdy z nas ma jakiś swój background. Każdy jest albo ze akrobatyki, ze sportów walki właśnie, no nie wiem, z jakichś pokazów, z koni niektórzy też są. I ten background daje nam fajną bazę do dalszego rozwoju kaskaderskiego, tak? No bo trzeba być sprawnym, trzeba być skoordynowanym, wysportowanym i tak dalej, żeby móc to robić. A potem już na stricte treningach kaskaderskich można się dokształcać, rozwijać i tak dalej. No ale bez takiej bazy, jak ktoś ma dwie lewe ręce, no to kurczę, no to się nie uda, tak?
Czyli sport to podstawa, tak. Koordynacja?
Tak, ale też, broń Boże, to nie jest tak, że jak nigdy nie ćwiczyłeś, to się nie uda. Może jesteś ukrytym talentem, kurczę, idź na treningi, zapisz się na akrobatykę, zapisz się na sporty walki, zapisz się, no nie, na trampoliny, pochodź tam rok i przyjdź za rok i zobaczymy, co z ciebie będzie. Może jednak masz sobie to coś, co potrzebujemy, tak?
Kaskaderzy w gruncie rzeczy są anonimowi. Jestem przekonany, że większość osób, które oglądają ten wywiad, nie byłoby w stanie wymienić choćby 5, którzy biorą udział w różnego rodzaju produkcjach o milionowych zasięgach. Czy nie jest wam troszeczkę żal tego, że cała popularność spada na barki aktorów, a tak naprawdę najbardziej taką tytaniczną robotę odwalacie wy, ryzykując najwięcej, bo oglądałem sporo materiałów, przygotowując się do dzisiejszego wywiadu z udziałem kaskaderów, jakichś wywiadów i no, każdy ma jakąś historię z pogranicza życia i śmierci.
No tak, są takie. Każdy ma chyba taką historię. Ale wiesz co, trochę nawiązując do poprzedniego pytania, kto jest dobrym kaskaderem? Wbrew pozorom ta sprawność fizyczna jest ważna, ale najważniejszy jest łeb. Psychika, opanowanie, praca w grupie i tak dalej. To trochę ja to mówię jak żołnierze sił specjalnych. Oni nie muszą być dwumetrowymi dryblasami, którzy biorą na klatę po 200 kg, bo to nie jest potrzebne. Najważniejsza jest głowa. I tak samo w tej pracy kaskadera najważniejsza jest głowa, bo mogę mieć super sprawnego gościa, ale jak nie pracuję w grupie, stwarza niebezpieczne sytuacje, to będzie jego ostatni dzień w pracy, no jak nie zakuma, że robi coś źle. Bo eliminujemy takie osoby, które nie współpracują. I idąc dalej, tak naprawdę to chyba ego jest ważne, czy nam przykro, czy szkoda, że to aktorzy zgarniają tą chwałę. Mi to w ogóle nie jest szkoda. Nie mam takich potrzeb, żeby błyszczeć, czy być na pierwszych scenach. Dla nas naszą zajawką i naszą pasją od maleńkości tak naprawdę jest właśnie robienie... Jest ruch, adrenalina, emocje i to wszystko mamy właśnie dzięki planom filmowym, dzięki tym efektom. I no nie wiem, nie potrzebujemy chyba błyszczeć, ani bywać na ściankach, ani być rozpoznawalni. Mamy, nie wiem, takie poczucie samospełnienia albo radochy z tego, co robimy i to jest niewystarczające, wydaje mi się.
Jasne, czyli na plakacie powiedzmy niekoniecznie musisz być.
Nie, wystarczy mi świadomość, że przy tym pracowałem i że zrobiliśmy tam fajną robotę, był super.
Tutaj jest, może otwórzmy na sekundkę okienko, żeby widzom pokazać, jak to się prezentuje. Tak.
Tak jest. Coś tam lecą i spadają.
Tak. Dla mnie. Czyli nie jest ci żal, że na tym plakacie się na przykład nie ma?
Nie, ale miałbym frajda, gdybym wiedział, że na przykład tam podwieszałem aktorów do tego i zrobiliśmy jakiś tam system linowy, czy zrobiliśmy w tym filmie jakiś fajny wypadek i już, i to by mi wystarczyło, spokojnie.
Bycie kaskaderem jest dobrze płatną pracą?
Wiesz co, tak, jest dobrze płatną pracą, ale długo do tej pracy, do tego poziomu, co jesteśmy, żeby była dobrze płatną, to długo właściwie się dochodziło. Ja pierwszy raz z konia spadłem, pamiętam, ponad 20 lat temu i to było za, nie wiem, za miskę bigosu albo nie wiem, za jakąś tam jedzenie czy coś. A to było dawno. Więc i naprawdę trzeba było kupę czasu poświęcić na treningi, na przygotowanie, żeby dojść do takiego miejsca, jakie jesteśmy dzisiaj. Ale tak, no dzisiaj to jest dobrze, nawet bardzo dobrze płatna praca, ale co za tym idzie, jest też szalenie odpowiedzialna i szalenie trudna i szalenie wymagająca. Z mojej perspektywy to mnóstwo osób się wykoszyło z tego zawodu, wyobraź sobie. To jest...
Dlaczego?
No bo według mnie w dużej części, bo psychicznie się nie podołali, bo to jest ciężka robota wbrew pozorom. To jest ciężka tyrka, jakieś tam pakowania się, przygotowania, bieganie w upale, w mundurze, bieganie w zimę na majtkach, powiedzmy, po mrozie. To są jakieś tam też zadania, których robimy i to jest ciężka robota po prostu. Jest nie dla każdego, zdecydowanie.
Jakie trzeba mieć predyspozycje, aby sobie poradzić w tej branży?
Wiesz co, dużo samozaparcia. No bo ktoś cię musi zauważyć, ktoś ci musi dać szansę, tak? To nie jest tak, że pójdziesz, panie reżyserze, ja jestem fajnym kaskaderem i chciałbym nie być, to proszę mnie zatrudnić. To tak zupełnie nie działa. Musisz zauważyć jakiś, na przykład koordynator lub inny kaskader, no i trzeba coś umieć sobą zaprezentować. Więc to samozaparcie według mnie jest ważne. Mieć jakieś marzenie, którego się dąży, to na pewno pomaga. No i mieć dobrze poukładane w głowie, no. Ja wolę kaskadera, który ma 30 lat niż 20, tak? Oczywiście są różne przypadki, ale tak generalizując, to koło 30 jest fajny wiek dla kaskadera, no bo już masz poukładane w głowie. Nie musisz na przykład pojechać na ujęciu 15 km szybciej, żeby komuś zaimponować, bo masz pojechać 5 km szybciej, to ci wystarcza. To twojego już nie potrzebuje mieć takich zupełnie zbytecznych i niebezpiecznych potwierdzeń, że no nie wiem, jesteś lepszy, by coś.
Tak.
Nie ma takiej potrzeby. Masz zadanie, wykonujesz i wracasz do domu, normalne.
Robimy kolejne kółeczko po okolicy. Chwilę temu na tym rondzie mówiłeś mi, że każdy aktor, każdy kaskader tak naprawdę ma jakieś sytuacje takie stykowe, które zapamiętać może na całe życie, które mogły go pozbawić tego jedynego wartościowego życia. Możesz opowiedzieć o swojej takiej sytuacji, która była o włos od tego, byś stał się na przykład kaleką?
Miałem tam bark zwinięty, na przykład kiedyś tam dla innego koordynatora pracowałem i robiłem potrącenie przez jakieś tam, nie wiem, defendera czy coś. Paść na maskę, odbić się od szyby i spaść przed. I też miałem 21 lat i mówię, a dobra, teraz to zrobię, takie potrącenie, pierdyknął ziemię tak fest, to no, zaimponuje mu, nie? Trzeba się pokazać. Jak pierdyknąłem, no to sobie miałem zwichnięte, nie wiem, jakieś tam drugiego stopnia czy cokolwiek, lewego barku. Tak, to było zupełnie zbędne, to było niepotrzebne, w ogóle to było tak głupie, no bzdura to totalna, nie? Na jakimś tam kiedyś pokazie na żywo kolega mną rzucił, to straciłem przytomność na chwilę i się budzę na tym pokazie, patrzę, ręka we krwi, no ale mówię, no trzeba było ten pokaz dokończyć, dokończyliśmy, nie?
Czyli
no, ale...
straciłeś przytomność, a i tak
wstałeś. Tak, na chwilę, tak, zaraz, o tam się obudziłem, można powiedzieć. Ale wiesz, to też nie jest tak, żeby nie wyszło, broń Boże, że kaskadery są jakimiś tam, wiesz, kamikadze, którą mówią, że dobra, jedź drzewo, to teraz wsiadaj, pędź i za czym coś będzie, to broń Boże. Nawet jak... Wszystko się robi stopniowo. Nawet tak skaczesz z wysokości, to skaczesz z metra, z 10, no jak ci dobrze idziesz, na 15. No ale jak ci nie idzie, no to nie robisz tego, no bo to jest tylko praca tak naprawdę. No bo jak ja złamię nogę dzisiaj, no to 2 miesiące nie będę pracował. No i za co ją utrzymać, dom, rodzinę i tak dalej. Więc każdy z nas podejmuje ryzyko, ale kontrolowane. Tak jak są sporty ekstremalne, typu, no nie wiem, kolarstwo górskie, jakieś te MTB czy jakoś tak, czy rajdy samochodowe, Kubica, żeby daleko nie szukać, no to coś się może stać i to jest takie ryzyko, które bierzemy pod uwagę, ale nie bierzemy, broń Boże, pod uwagę, że walimy w drzewo przy stówie i patrzymy, co się stanie z tym człowiekiem, nie? To zupełnie odpada, to nie jest, to zupełnie nie jest kaskadem.
W wielu różnych filmach akcji, też w The Gray Man, pojawiają się sceny, w których ktoś przelatuje przez maskę albo auto gdzieś nagle widać, że ulega kolizji. To już wytłumaczyliśmy, ten drugi aspekt. Natomiast aha, w jaki sposób przelecieć przez maskę, aby nie zrobić sobie krzywdy?
Zaskoczę cię, trzeba umieć. Ale tak na serio, potrącenie samochodem, no to jest ciężki efekt. No i tam naprawdę trzeba się potrącić samochodem. To nie tak, że coś wyczarujemy i nic. Tam realnie ci musi ten samochód pierdyknąć, ale co nam pomaga, żeby wiedzieć na tym samochodzie się ułożyć. Żeby nie stać nastawionym czołem i czekać, aż to cię walnie, tylko w odpowiedni sposób wejść na tą maskę, ułożyć się, przeturlać, wejść na szybę, potem na dach i bezpiecznie wylądować. To na tym to polega. Ale no, mimo wszystko to potrącenie no, trzeba zrobić, no, trzeba przyjąć strzała i tak dalej. No to taka to jest robota. No ale wymaga dużo prób, no i też jest emocjonująca i fajna, wymagająca, dająca satysfakcję.
A najbardziej wymagające sceny, z jakimi się musi zmierzyć kaskader? Wiem, że to jest indywidualne, ale z twojej perspektywy?
Na przykład, potrącenia są wymagające, no bo jak robisz bójkę, nie wyjdzie ci, nie wiem, sierpowy, coś się nie zgra, kamera stop, dubelek, poprawiamy. Jak się źle ułożysz na samochód, nie wiem, zamyślisz się o jakichś pierdołach, no to ten samochód cię nawet walnie i połamie ci kości, no po prostu. Nie ma tam miejsca na jakieś błędy. Ale to tak samo może być i ze skokami z wysokością, może to być z efektem palenia, może to być z jakimś tam filmem wojennym i reakcją na wybuchy, na latania na linkach. Także może to być dachowanie. Jeden mój znajomy z Iranu zginął podczas dachowania. W sensie coś poszło nie tak, więc no to nie ma, nie da się tak powiedzieć, co jest najtrudniejsze. To zależy kto co robi, w czym się czuje i tak dalej.
Opowiada, że w bardzo ciekawych rzeczach. Tak naprawdę w mojej głowie jest absolutny mętlik, bo otwierasz wrota nieznanego mi świata, mówiąc o tym, jak pewne rzeczy zostały zrealizowane i myślę, że każdy film akcji, który w życiu oglądałem, muszę obejrzeć po dzisiejszym wywiadzie jeszcze raz, żeby sobie uświadomić, jak to zostało wyprodukowane. No i co? Mógłbym pozostawić tutaj kropkę, ale wolę wielokropek i na koniec wywiadu zapytać Cię o coś, co może chciałbyś powiedzieć, a co nie wybrzmiało z naszej dzisiejszej rozmowy, bo podejrzewam, że jako laik pewne tematy mogłem pominąć niestety. O których warto powiedzieć?
No, co warto powiedzieć, to co nawet sobie mówiliśmy. No kurczę, przyjechałeś z złotym moluchem, stary. Żyjemy w XXI wieku. Wymyślisz sobie sposób na siebie, to rób po prostu. No, chcesz być... mieć kanał na YouTubie w złotym maluchu, stary, kup malucha. No, chcesz być kaskaderem, no to zacznij coś robić w tym kierunku, tak? Nie siecić mieć, o, to jest za trudne, o, Gray Man, zarąbiste kino, ale tam nigdy nie będę pracował. Dlaczego nie? No to zacznij robić takie ruchy i to wszystko jest w zasięgu ręku. Nawet praca przy takim topowym, zarąbistym filmie jak Gray Man też jest w zasięgu ręki. Też możesz tam pracować jako kaskader. Kwestia odpowiedniego wyszkolenia się, bo tam trzeba mieć naprawdę wysoki poziom, ale to wszystko jest do zrobienia i już.
20 lat temu pomyślałbyś, że będziesz w tym miejscu, w którym w tej chwili jesteś? Czym się wtedy zajmowałeś?
No wtedy to jeszcze w liceum byłem.
A 15? Pierwsza praca?
No to były pierwsza praca, to były pokazy na żywo.
Okay.
Jakieś miałem tam epizody gdzie indziej, trzeba takie zapchać dziury, żeby mieć pieniądze czy coś. No oczywiście też bardzo miło i wspominam te okresy, no ale to całe życie praktycznie to robię. Od tych właśnie pokazów na żywo, od tych upadków z koni na... Ja pierwszy upadek z konia to robiłem tak, że jechałem, byłem tatarem, szlachcic mnie tam, walka na szable, łupnął mnie tam, ciachnął i spadałem i tak jechałem i tak fajtnąłem z tego konia. I mam zdjęcie, jak tak jestem, koń galopuje, a tak wbity głową w ziemię obok tego konia. Jakbym stał na głowie koło galopującego konia, bo nikt mi nie powiedział, jak to zrobić, po prostu miałem to ochotę i mówiłem, dobra, zróbmy to, nie? I więc całe życie to robię, od pokazów, potem zaczęły się jakieś tam pierwsze produkcje, coraz poważniejsze, no aż do dzisiaj, nie? No, gdzie pracujemy i jakieś się spełniło takie małe marzenie, wiesz, małych chłopców z osiedla, bo z częścią kolegów z osiedla, no ale jesteśmy w ekipie kaskaderskiej i pracujemy i znamy się ponad 20, nie wiem, 25 lat. Nie?
Czyli przenieśliście ten bajkowy świat do dorosłej rzeczywistości.
Tak. I jeszcze nam za to płacą, wyobrażasz sobie? No jak byłeś małolatem, co robiłeś? Biegałeś z karabinem, no nie wiem, tam bazę budowałem, biegałem z karabinem, jakieś wojny, nie wojny, bijatyki, coś tam. No a teraz robimy to samo, tylko że prawdziwe samochody, prawdziwe, no karabiny, no nieprawdziwe, tak? No ale karabiny strzelające, ślepą amunicją, bijemy się, wypadamy, podpalamy, o, jeszcze płacą, no to czego chcieć więcej? No to jak duzi chłopcy przecież, no taki film jak Gremlin stary, no to plac zabaw, no masz tramwaj do rozwalenia, samolot, bójki, wybuchy, pościgi, G-klasę do zachowania, no kurde, czego chcieć więcej? No to plac zabaw dla kaskaderów i wielkie marzenie do spełnienia, nie? Żeby robić takie rzeczy.
Bardzo Ci dziękuję za ciekawą rozmowę, niezwykle rozwijającą. Gdzie można znaleźć więcej informacji o moim gościu?
Stan Serwis, myślę, że jak wpiszecie na fejsie, czy na Instagramie, czy na stronie, możecie do nas napisać, jak macie jakieś pytania, może Was coś interesuje z jakiegoś filmu, chętnie Wam podpowiemy, czy wyjaśnimy jakieś tam, nie wiem, tajniki kaskaderskie, czy może Was coś interesuje, to śmiało napiszcie, będziecie chcieli rady, jak jesteś kaskaderem, też walcie śmiało, może akurat jest wśród Was jakaś młoda gwiazda, kto wie, tak może być. No.
Jasne. Zapraszam Was przy okazji do tego, żebyście sprawdzili film The Greyman, bo jest to produkcja warta uwagi, nawet dla osób, które lubią nostalgiczne kino, pozbawione efektów specjalnych. Czasami taka odskocznia potrafi pokazać nową perspektywę i wygenerować w zaciszu domowym naprawdę spore emocje. Dziękuję bardzo i niebawem widzimy się na YouTubie z kolejnym odcinkiem. Cześć.
Dzięki. Cześć.
Nie wiemy, co się do końca wydarzyło. Już skończyliśmy dzisiejsze nagranie. A niestety, jak to na kaskadera przystało, coś się też musiało wydarzyć.
No co, pchamy?
Wiesz, co musimy zrobić? No stoimy na środku Warszawy, no.
Czyli co, spychamy go?
No musimy go zepchnąć.
No chodź.
Poczekaj chwileczkę, poczekaj. Muszę ci tutaj mikrofonik wyciągnąć. Włóż sobie go do kieszeni. Ja Państwa już nie będę tutaj zatrzymywał, zapraszam na Instagram, tam sobie wyjaśnimy dokładnie, co się wydarzyło i rozwiniemy tę sytuację.
Halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.